Atomowe rozmowy.
Choć na dworze już ciemno i zimno, ja witam Państwa mimo wszystko bardzo ciepło. Sandra Soluk, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na rozmowę o poważnym temacie, którego jednak nie sposób uniknąć. Nagłówki wielu gazet, na razie może głównie tych specjalistycznych, ale jednak krzyczą kryzys energetyczny. I wygląda na to, że to dopiero jego początkowa faza i to wcale nie benzyna za 6 zł będzie naszym największym zmartwieniem. Czy tej zimy zamiast kaloryfera będziemy się grzać kocami i zamiast lamp zapalać świeczki? A może będzie jednak nieco lepiej? Na ten temat porozmawiam z redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl Wojciechem Jakubikiem. Ale najpierw kilka informacji ze świata. USA zwróciło się do Chin o uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej. Zachodnia potęga zabiera się do tego od przyszłego tygodnia, a wschód oznajmił, że także sięgnie do swoich zapasów. Wygląda więc to na współpracę między mocarstwami. Uwolnienie rezerw doprowadzi do spadku ceny ropy na światowych giełdach. Właściwie już doprowadziło, bo już w czwartek odnotowano pierwsze spadki na kontraktach na grudzień i styczeń. Bill Gates i jego nowa firma Terra Power chce zbudować elektrownię jądrową. Wygląda na to, że atom po kilkudziesięciu latach ciszy i sceptycyzmu naprawdę wraca do łask. Miliarder na lokalizację wybrał małe miasteczko Kemmamer w stanie Wyoming w Stanach. W 2025 zamyka się tam bowiem kopalnia węgla kamiennego. Setki ludzi stracą pracę, a pustkę zapełnić ma właśnie reaktor natrium. Będzie on zbudowany w nowej technologii, dotychczas wykorzystywanej tylko w Rosji, ale na dużo większą skalę. Będzie chłodzony ciekłym sodem, co ma pozwolić na ewentualne szybsze wyłączenie w razie awarii. Ma generować 345 MW energii, czyli zasili 250 tysięcy domów w regionie. W Chile trwają wybory powszechne, a ich wynik może znacząco dotknąć polską spółkę KGHM, która właśnie tam ma kopalnię miedzi. Jeden z faworytów lewicy postuluje nałożenie nowych podatków na branżę górniczą, ale na wyniki całej tej sprawy musimy jeszcze poczekać. Wciąż brak porozumienia w kwestii Turowa. Kolejna polska propozycja została odrzucona przez czeski rząd. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że na wznowienie negocjacji trzeba będzie poczekać do czasu uformowania się nowego rządu u naszych sąsiadów. A teraz czas na rozmowę z redaktorem naczelnym portalu Biznes Alert Wojciechem Jakubikiem.
Atomowe rozmowy.
Jeszcze nie tak dawno większość z nas czytała informacje z domów, wtedy, w których byliśmy zamknięci, że ropa na amerykańskich rynkach miała cenę wręcz ujemną. Handlarze mieli nadmiar, chętnych nie było, bo jak już wspomniałam, cały świat siedział w domach. Dziś, półtora roku później, za litr diesla i benzyny płacimy powyżej 6 zł. Kiedy ostatnio w historii mieliśmy do czynienia z tak ogromną huśtawką cen?
Przy każdym kryzysie mamy do czynienia z huśtawkami, z fluktuacjami cen, a kryzysu takiego jak pandemiczny nie mieliśmy w ostatnim czasie w historii. Nawet w 2008 roku podczas kryzysu finansowego nie mieliśmy takich wahań cen ropy, cen ujemnych nie mieliśmy nigdy. To oczywiście nie znaczy, że ropa była oddawana z dopłatą gdzieś wśród sprzedawców, natomiast w jednostkowych kontraktach w USA w pewnym momencie niektórzy pozbywali się tych umów po to, żeby nie dopłacać potem do magazynowania, stąd się wzięła cena ujemna. Nigdy nie było tak, że paliwa były oddawane jeszcze z dopłatą. To trzeba na pewno powiedzieć. Natomiast mieliśmy ograniczenia gospodarki wynikające z kryzysu pandemicznego w 2020 roku. Mieliśmy wielkie spowolnienie aktywności gospodarczej i spadek popytu na paliwa, w tym na ropę naftową, który spowodował, że wszystko staniało. Natomiast teraz po trzeciej fali koronawirusa gospodarka przyspiesza na całym świecie. Produkcja, podaż, która została ograniczona ze względu na pandemię, nie wzrosła wystarczająco szybko, natomiast popyt rośnie coraz szybciej przez rozpędzoną gospodarkę.
Tak, ale więc to chyba nie tylko pandemia koronawirusa, prawda? To chyba też cała masa konfliktów wewnętrznych, stosunków międzynarodowych i infrastruktury przeróżnych krajów, gdzieś od Chin rozpoczynając.
Niestety jedynym nową jest pandemia. To znaczy konflikty zawsze są, na Bliskim Wschodzie jest zawsze gorąco, mamy do czynienia z różnymi wahaniami cen ropy, ale generalnie ropa zmierzała ku spadkowi wartości jeszcze przed pandemią. Natomiast teraz to odbicie jest wyjątkowym zjawiskiem, którego wcześniej nie było. Oczywiście mamy kryzys graniczny podsycany przez Rosję, mamy celowe działania Rosji na rzecz ograniczenia podaży gazu w Europie, żeby wymusić sporny gazociąg Nord Stream 2. Natomiast to jest za mało, żeby wytłumaczyć to zjawisko, z którym mamy do czynienia obecnie. Po pierwsze, mamy odbicie po pandemii, a po drugie, mamy wskaźniki rosnące w zaskakującym tempie, jak na przykład inflacja, nie tylko w Polsce, które sugerują, że możemy się zbliżać do kryzysu gospodarczego na skalę globalną, porównywalnego z latami 20. i 20. wieku. No i oby tak nie było, ale jeśli tak będzie, to faktycznie ceny zaczną spadać dopiero wtedy, kiedy zacznie się kryzys gospodarczy. Inna opcja to kryzys pandemiczny, to znaczy nowe uderzenie czwartej fali, widoczne teraz już w ilości zachorowań nie tylko w Polsce, które doprowadziłoby do jakiegoś ograniczenia gospodarki. Na razie tego ograniczenia nie widać, przynajmniej w naszym kraju. Jeżeli takie lekarstwa miałyby obniżyć ceny, no to będą gorsze od choroby w postaci tej czkawki produkcji, z którą mamy do czynienia obecnie.
Ale cały czas powtarza się słowo kryzys. Kryzys ma to do siebie, że się kiedyś kończy, prawda?
No tak, ale się dopiero zaczął, więc należy zapiąć pasy i poczekać, aż przejdzie ten kryzys. Można powiedzieć, że jeszcze go nie odczuliśmy, jeśli chodzi o ceny paliw, o ceny energii, o cenę ciepła. W 2022 roku poczujemy, czym naprawdę jest kryzys energetyczny i kryzys gospodarczy. Teraz jesteśmy na końcu górki, z której będziemy przez jakiś czas jeszcze spadać, w zależności od polityki fiskalnej, od innych działań administracji, czasami też od zdarzeń na rynku, na które nie mamy wpływu. Będzie zależało tempo wchodzenia w ten kryzys, potem wychodzenia z niego.
Da się przed tym jakoś obronić, bo nawet za bardzo pieniędzy się nie opłaca teraz odkładać z powodu tej rosnącej inflacji.
Oczywiście, to znaczy trzeba ograniczyć wydatki socjalne, zacisnąć pasa, inwestować mądrze w biznes, który może przynieść rozwój po kryzysie. Należy uniezależniać się od cen paliw i energii na skalę, na którą jest to możliwe. Dlatego też bardzo popularna jest na przykład fotowoltaika w Polsce, która ze względu na zmiany regulacyjne będzie się teraz trochę mniej opłacać. I w ten sposób trzeba będzie przejść przez kryzys, ale należy też pogodzić się z tym, że wszyscy zapłacimy więcej. Musimy zapłacić za kryzys, za różne zaniedbania, brak reform, także w sektorze energetycznym czy paliwowym. I przez jakiś czas będzie dużo drożej, a jeśli spojrzeć na fakt, że w Polsce ceny energii relatywnie dla gospodarstw domowych były i tak niskie w porównaniu z innymi krajami, ceny na stacjach paliw były jednymi z najtańszych, ten czas niestety się na razie kończy.
Pan mówi o takich rozwiązaniach systemowych. Ja zapytałam o indywidualne, czy na poziomie gospodarstw domowych są jakieś takie skuteczne rozwiązania.
Tak, fotowoltaika, czyli panele słoneczne, które można sobie postawić na dachu. To jest jedno z rozwiązań na rzecz obniżenia zależności od wysokich cen energii. Pompa ciepła to sposób na oszczędność przy ogrzewaniu. Oczywiście są to drogie rozwiązania i tutaj biedniejsi mogą sobie nie móc na nie pozwolić. Są pewne dopłaty, są różne doraźne pomysły rekompensaty cen energii, rozmowy o tym, czy jeśli chodzi o inne media, też nie można takich wprowadzić, ale generalnie obywatele muszą być przygotowani na to, że będą teraz więcej płacić.
Należy też jednak liczyć się z tym, że OZE nie jest rozwiązaniem na wszystko. Wystarczy spojrzeć na Wielką Brytanię czy na Niemcy, dla których ten rok przyniósł dużo mniej energii, chociażby właśnie z wiatru.
No zależy, z której perspektywy patrzymy. Pani prosiła o perspektywę obywatela.
Jasne.
Korzyści z indywidualnych źródeł energii dla pojedynczego gospodarstwa domowego mogą być wielkie. Mam takie przykłady nawet w rodzinie. Natomiast faktycznie z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego OZE nie są rozwiązaniem docelowym wciąż, ponieważ muszą być zabezpieczane. I na przykład w Niemczech, które zrezygnowały prawie już całkiem z atomu, muszą być zabezpieczane gazem i węglem, który odzyskuje popularność, bo nie ma wyjścia. Trzeba zapewnić stabilne dostawy. Więc oczywiście tak, z tej perspektywy makro, OZE nie rozwiązują nadal problemu, bo nie ma magazynów energii, które by je zabezpieczały bez emisji CO2.
Właśnie, musimy się zacząć zabezpieczać węglem, ale jednocześnie rosną ceny emisji dwutlenku węgla. One skoczyły do 67 prawie euro za tonę w porównaniu z początkiem roku. Zostały podniesione te ceny przez Unię Europejską i czy to nie jest taki moment, w którym ta Unia właśnie powinna te ceny obniżyć i wesprzeć ten węgiel, chociaż na chwilę?
To byłby zwrot w polityce klimatycznej, który jest trudny do wyegzekwowania w Unii Europejskiej z tego względu, że większość państw członkowskich jednak chce tej transformacji, zainwestowało już miliardy w nowe technologie, właśnie też odnawialne, ale też te przejściowe i można walczyć ze spekulacją, można ograniczyć wzrost cen uprawnień do emisji CO2, ale presja na odchodzenie od paliw kopalnych nie zostanie zniesiona, bo byłaby podważeniem fundamentów całej polityki klimatycznej. Komisja do końca roku ma odpowiedzieć na apele państw takich jak Polska o to, żeby zbadać, czy na pewno ten wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest uzasadniony, czy jest też skutkiem jakiejś niezdrowej spekulacji. Zobaczymy, co powie Bruksela.
Czy to, co się dzieje w tak odległych państwach jak Chiny, które walcząc z korupcją musiały zmniejszyć wydobycie węgla, chociaż teraz już bardzo mocno pracują nad odbiciem się, czy to, co się dzieje w Mozambiku, czyli wojna domowa, przez co są problemy z transportem węgla, czy gazociągiem Algieria, Maroko, ma wpływ na ceny energii w Polsce?
Tylko pośrednio i w niewielkim stopniu. Oczywiście to, co się dzieje w Chinach, ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki globalnej, więc kryzys chiński, spowolnienie gospodarcze, które tam jest widoczne, czyli wyhamowanie tego wzrostu, który miał być wiecznie wielki, ma wielkie znaczenie dla cen wszystkiego w Polsce, też surowców, produktów różnego rodzaju, usług różnego rodzaju. Natomiast zdarzenia jednostkowe, których jest coraz więcej ze względu na różne problemy wynikające z niespodziewanych zjawisk pogodowych, wynikających ze zmian klimatu, czy też konfliktów narastających w różnych częściach globu, to jest stały element obrazka. One się pojawiają zawsze. Nowum jest właśnie ta czkawka pandemiczna, która powoduje, że najpierw ograniczyliśmy znacznie podaż przez to, że nie było popytu przez lockdowny, a potem, kiedy ten popyt zaczął bardzo szybko rosnąć, nie jesteśmy w stanie nadrobić braków i brakuje różnych towarów, w tym właśnie surowców energetycznych i energii na rynku.
Na pewno przez to, że w Chinach jest kryzys, podrożał też bardzo mocno gaz i to dotknęło wiele krajów europejskich, nie tylko. Węgiel oczywiście także i ropa.
Drożeje gaz, węgiel, miedź, wszystko drożeje ze względu na to, że mamy niedobory. Poza tym mamy coraz wyższe koszty transportu, koszty logistyczne i z tego względu nawet LPG, które w Polsce jawiło się jako paliwo dużo tańsze od benzyny, które skłaniało wielu obywateli do gazowania, jak to się mówi, samochodów, coraz mniej się opłaca. I rozmawiałem na przykład z wieloma taksówkarzami, już tak sprowadzając te czynniki makro do życia normalnego człowieka, którzy mówili, że oni już zastanawiają się nad rezygnacją w ogóle z pracy w branży, ze względu na to, że są wielkie koszty pracy, wzrosty kosztów pracy na benzynie o kilkadziesiąt procent miesięcznie i nie łagodzi tych wzrostów na przykład przejście na gaz, bo gaz także bardzo mocno drożeje.
A czy te ceny są ze sobą skorelowane? To znaczy, kiedy rośnie cena gazu, to rośnie też cena ropy?
W niektórych przypadkach mamy do czynienia z głęboką korelacją między cenami gazu a ropy. Tak jest w przypadku kontraktu jamalskiego, czyli największego kontraktu dostawczego w Polsce, który został podpisany w zamierzchłych czasach przez PGNiG i Gazprom. Tam jest indeksacja do ceny ropy naftowej i cena gazu wynika pośrednio między innymi z ceny ropy. Kiedy ropa drożeje, drożeje też gaz w tym kontrakcie. Natomiast obecnie to nie ma tak dużego znaczenia, bo drożeje wszystko, także gaz na giełdach europejskich, więc no nie ma wyjścia. Za wszystko będziemy płacić więcej.
Już pan wspomniał też na początku rozmowy, że energia w najbliższym roku skoczy. Enea tutaj w Wielkopolsce nam zapowiada dosyć dużą 40-procentową podwyżkę. Czy według pana powinny być jakieś systemowe rozwiązania, dopłaty za energię, za gaz?
Możemy mówić o rozwiązaniach punktowych w formie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących, ale w budżecie już naprawdę nie ma pieniędzy na politykę socjalną, która proponowałaby jakieś globalne obniżki. Musimy zapłacić więcej, ponieważ towar jest dużo, dużo droższy i tak nie płacimy tak dużo, jak moglibyśmy płacić, gdybyśmy pozostawili sprawę wolnemu rynkowi.
W Austrii kilka dni temu przeprowadzono ćwiczenia na wypadek blackoutu. Zresztą wyłączenia prądu już miały miejsce w Chinach. U nas także zaczyna brakować węgla, to znaczy w listopadzie do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 6 zgłoszeń od spółek energetycznych o braku odpowiedniej wysokości zapasów. Czy to znaczy, że w Polsce też będzie blackout tej zimy?
Na razie nie ma takiego ryzyka. Póki co możemy też liczyć na pokaźny import z krajów ościennych, czy to ze Skandynawii przez Litwę, czy to z Niemiec, czy Danii. Ale faktycznie zawsze należy liczyć się z różnymi ograniczeniami, które mogą się pojawić ze względu na niedobory. Blackout to jest już ostateczność. Blackout występuje wtedy, kiedy nie uda się znaleźć rozwiązania pozwalającego utrzymać stabilność systemu elektroenergetycznego. Wcześniej jest tak zwany stan zagrożenia, który polega na tym, że wykorzystywane są wyłączone elektrownie, które stoją w rezerwie. One są odpalane w ostateczności. Dopiero potem jest tak zwany brownout, czyli konieczność odłączania największych odbiorców energii ze względu na niedobory i dopiero potem następuje blackout, kiedy brakuje energii wszystkim i w naszym gniazdku gdzieś w domu zaczyna brakować energii, mamy zaciemnienie tak jak w czasach PRL-u.
Czy w związku z tym brakiem odpowiedniej wysokości zapasów, które pan mówi, że mimo wszystko nam nie zagrażają, powinniśmy, zresztą ten brak zapasów, jeszcze się trochę cofnę, nie dotyczy tylko nas, bo niskie zapasy gazu mają Holendrzy, Niemcy i to wynika chociażby z opóźnienia z uruchomieniem Nord Stream 2. Czy to powinno nas czegoś nauczyć? To znaczy, czy powinny zostać jakieś wprowadzone nowe regulacje dotyczące minimalnej ilości zapasów?
Niedobory gazu w Europie Zachodniej wynikają z faktu, że rosyjski Gazprom celowo ograniczył podaż gazu w Europie, między innymi ograniczając zapasy w magazynach gazu w Austrii, Niemczech czy w Holandii, po to, żeby teraz opowiadać, że jedynym wyjściem jest szybkie uruchomienie Nord Stream 2 wbrew prawu europejskiemu. Dlatego kraje takie jak Polska mają już regulacje o zapasach strategicznych ropy czy gazu, mają zapasy na zimę. Kraje, które nie mają takich regulacji, mają duży problem, natomiast są regulacje unijne pozwalające dzielić się zapasami i kryzys energetyczny jest już kolejną okazją w historii, żeby się nauczyć, że zależność od gazu czy ropy z Rosji kończy się zwykle źle. I tak samo jest tym razem, kiedy Władimir Putin sięgnął po portfele Europejczyków, szantażuje Mołdawię, szantażuje Ukrainę i chce w ten sposób osiągać cele polityczne z wykorzystaniem surowców jako broni. I warto przypomnieć, że USA i Niemcy obiecały, że jeśli Rosja użyje gazu jako broni, to zostaną wprowadzone nowe sankcje. Najwyższy czas to zrobić.
Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Atomowe rozmowy.